Proszę Państwa, kolejny temat, właściwie tak, i kolejny gość z tym związany, ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk, filozof katolicki, Uniwersytet Lubelski, Katedra Metafizyki i Kult, tak? Witamy serdecznie.
Witam serdecznie, szczęść Boże, witam Radio Słuchacz.
Szczęść Boże. Pierwsze moje pytanie, czy no właściwie od kilku dni dobrych nie milkną echa sprawy, tak trzeba nazwać w skrócie, pana profesora Aleksandra Nalaskowskiego, a więc kara za jego felieton, zawieszenie w wykładach, czy w ogóle atmosfera na jego uczelni. Jak ksiądz profesor patrzy na tego typu no, działania, nie wiem, władz, senatu, czy jak to nazwać? Na pewno jest to ograniczenie wolności słowa, ale chyba coś jeszcze więcej.
Tak, rzeczywiście. Myślę, że to całe wydarzenie związane z profesorem Nalaskowskim można by nazwać takim kazusem profesora Nalaskowskiego, który warto popatrzeć, odsłania kilka bardzo ważnych rzeczy do przemyślenia. I tak, po pierwsze, no, ten kazus uświadamia nam, jak polskie wyższe uczelnie, uniwersytety zostały zainfekowane myśleniem neomarksistowskim, neoliberalnym, zwłaszcza w humanistyce. I widać to właśnie, kiedy widzimy, jakie tematy są blokowane, a więc wypowiedzi na temat LGBT, wypowiedzi na temat powikłań proaborcyjnych, wypowiedzi na temat badań w sprawie homoseksualizmu, wypowiedzi na temat kreacjonizmu. Otóż to jest sygnał, co właśnie stało się tak, właściwie nawet nie wiemy, na polskich uczelniach. I to wymaga na przyszłość pewnego przemyślenia. Druga sprawa, która też wiąże się z tym kazusem, to ujawnia się w pewnym sensie ułomność tej tak zwanej konstytucji dla nauki opracowywanej teraz, która stwarza tego typu możliwości. A więc także sygnał, że coś w tej reformie wyższego szkolnictwa, zwłaszcza jeśli chodzi o humanistykę, należałoby na nowo tam przemyśleć. No i trzecia sprawa, którą ten kazus jakby pociąga za sobą, to jest odsłanianie pewnego absurdu, tak zwanej poprawności politycznej, która nie pozwala zła nazywać złem, zabójstwa dziecka nazywać zabójstwem, ale właśnie jakimś zabiegiem, zaburzenia czy dewiacji seksualnej nie można nazwać zaburzeniem, ale właśnie orientacją seksualną się to musi nazywać. I to pokazuje, jak tego typu właśnie ta zasada poprawności politycznej, w cudzysłowie, prowadzi do absurdów. No i po trzecie, tu wydaje mi się jest taki szczególny, czy po czwarte jest tutaj taka szczególna okazja do przemyślenia tego kazusu. Mianowicie ten kazus wzywa naukowców do takich rzetelnych badań i odsłaniania ideologizacji badań, zwłaszcza dotyczących tej dziedziny LGBT. Niedawno został opublikowany właśnie w czasopiśmie Science, wyniki zostały opublikowane, których celem było poszukiwanie tak zwanego genu homoseksualizmu. I w badaniach tych koordynowanych przez Uniwersytet Queensland w Australii, gdzie brało udział 21 ośrodków naukowych z kilku krajów, przeanalizowano prawie 500 000 osób i poszukiwano tak zwanego genu odpowiedzialnego za homoseksualizm i oczywiście nie znaleziono. I badania po raz kolejny pokazały, że nie ma jakiegoś jednego genu, który włącza lub wyłącza te skłonności seksualne. I genetyka odpowiada za bardzo nikły procent, który decyduje o zachowaniach seksualnych. Natomiast reszta, 95-98%, to wszystko dzieło czynników środowiskowych i kulturowych. I w tym właśnie kontekście widzimy, jak niebezpieczna jest ideologia właśnie LGBT. Jak właśnie promocja tej ideologii, jak może wpływać właśnie na formowanie zwłaszcza młodych osobowości, które nie mają podstaw tego typu rzeczy rzeczywiście w genetyce. I to, na to zwraca uwagę profesor Nalaskowski w sposób szczególny właśnie na ten niejako dokonywanie pewnego gwałtu na myśleniu, na naturze, na kulturze, a co najważniejsze właśnie na rozwoju młodego człowieka. I w tym sensie tutaj jest to bardzo ważna rzecz, która wymaga i dyskusji, i bezwzględnego tutaj rozstrzygania.
Poza tym, cieszę profesorze, no kto jak to, ale ludzie nauki wykształceni no, powinni też odróżnić chociaż no, formę, jaką jest felieton, prawda? To każdy wie już od Wiesława Prusa, że w felietonie można więcej, że w felietonie to jest auto, prawda, pewna i też występująca autoocena i tak dalej. To nie jest encyklika, prawda, czy adhortacja apostolska, czy jakieś, prawda, dzieło, monument, tylko po prostu felieton tygodniowy do tygodnika, ale pan profesor Nalaskowski powiedział, od początku było dla mnie pewne, że think tank homolobby wyruszy z odcieczą współbraciom. Ułatwię im zadanie i bez bicia się przyznam, co myślę.
Tak, tak. Oczywiście zgadza się, forma felietonu jest formą femilietonu, ale tu nie chodzi o obronienie się nawet właśnie felietonem. Tu chodzi o to, że no, mamy prawo wypowiadać się na tak ważne i dla człowieka, i dla wychowania, i dla kultury zjawisko. A więc nie tylko mamy prawo się wypowiadać, akceptować je, bo tylko o to chodzi, że tutaj doszło do tego, że możemy się wypowiadać, ale tylko akceptować to. Natomiast nie możemy się wypowiadać w żadnej formie, dyskutując z tym, czy pokazując właśnie jakby niezgodność z rzeczywistością. I to jest jakby klucz całego problemu.
A jeszcze jedno pytanie, bo powracamy zawsze, jak osobę księdza profesora przywołujemy, to mamy tutaj sprawę powszechnej encyklopedii filozofii. No i pytanie, jak się mają sprawy, bo wiemy, że były takie te nieciekawe wypowiedzi, odpowiedzi z ministerstwa. Mówiliśmy ostatnio na programie, nie tak dawno, z profesorem Kieresiem obecnym, ale jak teraz wygląda sprawa? Czy coś do przodu pozytywnego się zmieniło? Bo przypomnijmy, chodzi o dofinansowanie czy finansowanie przetłumaczenia na język angielski i wydrukowania tego monumentalnego dzieła, jakim jest już napisana powszechna encyklopedia filozofii.
Tak, ta dyskusja, czy też właśnie ta próba pozyskiwania środków na tego typu przedsięwzięcie, a jest to kulturowo bardzo ważne, bo wchodzimy jakby w krwioobieg kultury europejskiej i szerszej. Więc w związku z tym rzeczywiście ciągle toczymy te boje o pozyskanie środków z instytucji państwowych, które do tego są jakby no, zobligowane. Ba co więcej, no, dzisiaj tak często słyszymy, że i w technice chcemy być obecni w świecie, ale i w humanistyce. No, a możemy być obecni tylko przez właśnie tłumaczenie też naszych dzieł na język angielski, a nie tylko z angielskiego tłumaczenie na polski. I tutaj spotykamy się właśnie z tym paradoksem pewnego oporu. To już jest siódmy raz składaliśmy grant na dofinansowanie tego typu przedsięwzięcia. To jest przedsięwzięcie duże, ale proporcjonalnie do tego, jakie są środki przyznawane, to nie jest to aż takie przekraczające możliwości, bo jeśli jakaś książka jest finansowana i to sam raz nie najciekawszy jakiś problem w granicach właśnie 300, 400 nawet tysięcy, to u nas jeden tom encyklopedii przy tego typu nakładzie jak tłumaczenia i różnego rodzaju tam inne rzeczy, to jest w granicach 260 tysięcy, więc argument, że to jest bardzo kosztowne, to zupełnie schodzi na inną rzecz. Natomiast ta encyklopedia jest ważna też, jak widzimy dzisiaj, bardzo jest ważna właśnie w tym, co dzieje się w kulturze. Zachód jest zdominowany tym właśnie post- albo neomarksizmem, neoliberalizmem, który ujawnia tę mentalność homo sovieticus. To jest widoczne na każdym kroku i w ośrodkach, ale i w kulturze. Encyklopedia właśnie po to powstała, ta wersja polska, żeby no, dać odpór tej dewastacji, temu zniewoleniu myślenia, jakie nastąpiło w Polsce w latach komunizmu. Dzisiaj mamy inne formy zniewolenia tego myślenia i taka encyklopedia na pewno pełniłaby tego typu funkcje i w Europie, i w świecie, jest konkurencyjna w stosunku do innych, bo każda książka, która jest wydana, ona już jest konkurencją, więc tam argument, że to będzie czy nie będzie konkurencyjne, to jest zupełnie odpada tutaj w dyskusji. Ponadto celem tej encyklopedii jest właśnie odbudowa takiego poznania rozumiejącego, prawdziwościowego, które często jest dzisiaj, jak widzimy, zredukowane w humanistyce do poznania zideologizowane. Wszystko właśnie jest jakby tutaj manipulowane w imię jakiejś ideologii i próbuje się podbić społeczeństwo, podbić, preparować przyszłe pokolenia pod tego typu ideologię. Tego typu encyklopedia, która tutaj zwłaszcza podejmuje wyjaśnienie takich problemów, jakim jest człowiek, czym jest ludzkie działanie, czym jest właśnie kultura, czym jest filozofia i tak dalej, czym jest etyka, rozbija tego typu podejścia ideologiczne i w tym jest właśnie jakby cała siła tego przedsięwzięcia. No i oczywiście mamy świadomość, że do pana ministra to dochodzą tylko decyzje jakichś gremiów niższych, czy to tak zwanych właśnie rzeczoznawców, którzy jak się czyta te recenzje, to ręce opadają. Wygląda na to, że w ogóle do środka nie zaglądali, bo jeśli się otrzymuje zarzut, że to encyklopedia jest encyklopedią katolicką, a obejmuje ta encyklopedia wszystkie jakby nurty filozofii, poczynając od filozofii europejskiej, przez arabską, żydowską, hinduską, japońską, indyjską, afrykańską, środkowoamerykańską, czyli inkaską, to jeśli ktoś taki argument wyciąga, to znaczy się, że albo nie czytał, albo rzeczywiście jest to rzecz złośliwa. No ale nie zniechęcamy się, będziemy dalej próbowali toczyć boje i tłumaczyli i wyjaśniali.
Właśnie, niestety, próbowali. Może wreszcie ktoś dotrze do, jak prawdziwa opinia do pana ministra, bo przecież jest to promocja i polskiej myśli, prawda, naukowej, i polskiej szkoły filozoficznej, a też co to jest, nawet gdyby, ale tak nie jest, zarzut, że to jest encyklopedia filozofii chrześcijańskiej, czyli co już słowo chrześcijańskie to jest po prostu...
To nie może być właśnie to chodzi. A to, że, bo to jest to samo, jak mamy, powiedzmy sobie, filozofię chrześcijańską. Chodzi o to, że filozofia nie ma matematyki chrześcijańskiej, ale jest matematyka uprawiana przez chrześcijanina i odsłaniana jej specyfika. Tak samo i tu mamy filozofię uprawianą przez chrześcijan, która służy właśnie poznawaniu świata, a ten poznany świat w jakiś sposób także odsłania religia, Biblia i pokazuje Biblia i pokazuje ten nam uniwersalizm religii katolickiej czy chrześcijańskiej, więc, ale przede wszystkim jest to też wielka promocja czego? Polskiej kultury humanistycznej w świecie. Potężna promocja. Dziś właśnie kładzie się nacisk, żebyśmy promowali polską naukę, a tu naraz taką dziwną barierę spotykamy. Chcemy promować, bo przecież jest to wysiłek wszystkich ośrodków w Polsce. To nie na KUL powstała. KUL był tylko ośrodkiem organizowania pracy i oczywiście też profesorowie z KUL pisali. Ale praktycznie z każdego ośrodka w Polsce brali udział naukowcy, więc przeszło to jest 700 osób, a także i spoza granicy, więc jest to promocja całego dorobku polskiej humanistyki i filozofii, tym bardziej więc to dziwi.
To trochę świetnie byłoby słyszeć, że się wreszcie udało, że jest decyzja, jest ta pomoc, ale bądźmy nieustępliwi i ksiądz profesor również na pewno tutaj będziecie dalej podejmować jako tu zespół redakcyjny te monity, te listy. Dziękuję za rozmowę bardzo, księże profesorze.
Bardzo również dziękuję i szczęść Boże.
Szczęść Boże, pozdrawiamy. Szczęść Boże, dziękujemy. Ksiądz profesor Andrzej Maryniarczyk był naszym gościem. Dziękujemy.